Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Oto słowo Pańskie. Jak przed chwilą słyszeliśmy, Jezus szedł przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię, towarzyszyło mu 12 apostołów i kilka kobiet. I tutaj właśnie bardzo ważna uwaga ewangelisty, które zostały uwolnione od złych duchów i chorób. To jest, myślę, coś bardzo ważnego, co można łatwo przeoczyć. Mianowicie, Pan Jezus chciał, żeby ci, którzy idą za Nim, byli wolni. Ich serca, ich dusze były wolne, były czyste, były wolne od mocy złych duchów. I dlatego uzdrawia owe kobiety, przysposabia je do tego, żeby mogły pełnić te wszystkie zadania, które Jezus im przeznacza. I co to oznacza dla nas, że my również, jeżeli chcemy iść za Panem Jezusem, jeżeli chcemy Go naśladować, jeżeli chcemy wypełniać te zadania, które On nam przeznacza, jeżeli chcemy po prostu pełnić Jego wolę, dobrze wejść w swoje zadania życiowe, musimy poddać się właśnie temu, co stało się też udziałem owych kobiet, czyli uwolnieniu od wpływu złych duchów, demonów. W czasie tych naszych rekolekcji mówimy sobie o chorobach serca, o ich różnych słabościach, ranach. I też, jak już sobie wcześniej mówiliśmy, często jest tak, że w te właśnie nasze zranienia wchodzą złe duchy. I nie tylko, że uniemożliwiają uzdrowienie tego serca, co często powodują, że te rany jeszcze bardziej się pogłębiają, jeszcze bardziej serce cierpi. I człowiek coraz bardziej staje się właśnie takim, no nie można powiedzieć do końca bezużytecznym narzędziem, ale właśnie coraz bardziej nosi w sobie takie przekonanie, że oto coś mu umyka w tym życiu, coś bardzo ważnego, że nie ma ani radości tego życia, ani poczucia, że jest tutaj na ziemi potrzebny. No po prostu jest, egzystuje, ale dobrze wie, że nie jest w tej roli, którą przeznaczył mu Pan Bóg. Więc cóż, trzeba nam, abyśmy prosili Pana Jezusa, aby to nasze serce było wolne od złych duchów, od wszelkich chorób. Pierwszą taką przestrzenią, w której dokonuje się to uwolnienie, no to jest oczywiście modlitwa, czyli nasza codzienna prośba. Druga, rachunek sumienia. To jest na pewno takie codzienne ćwiczenie, które ma na celu, aby uzmysłowić sobie te swoje jakieś słabe punkty, ale też te przestrzenie, przez które zły duch wchodzi w nasze serce i niestety się tam zaczyna jakaś choroba. No, poza rachunkiem sumienia, no to też myślę, że taka otwartość na to, co słyszymy o sobie, może niekoniecznie są to dobre rzeczy. Ten rachunek sumienia niekoniecznie musi wynikać tylko i wyłącznie z tego, co my sobie pomyślimy, ale czasami taki rachunek sumienia może nam zrobić ktoś obok. Czy to, przypuśćmy, brat, siostra, rodzice, może chłopak, dziewczyna, mąż, żona. Także też dobrze mieć takie serce i uszy otwarte na to, co inni o mnie mówią. Może właśnie widzą jakieś moje słabości, jakieś wady i dobrze, jeżeli ktoś taki szczerze, z miłością nam takie sprawy powie, bo dzięki temu też sami możemy nad tym pracować i prosić Pana Jezusa, żeby uwolnił nas od tego zła, jeżeli my nawet tego nie widzimy. No i potem też konfesjonał. To jest właśnie ta przestrzeń bezpośrednia, najważniejsza, gdzie zostaje nasze serce, nasza dusza uwolniona od demona. I jak ktoś pyta, jak często, ja mówię, no przynajmniej raz na miesiąc. Bo myślę, że to jest takie minimum. I też taka właśnie częstotliwość spowiedzi pozwala nam jeszcze sobie przypomnieć, co się wydarzyło w przeciągu tego miesiąca nie tak. A jeżeli pojawi się grzech ciężki, no to od razu. Tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Przez grzech ciężki zły duch natychmiast wchodzi w naszą duszę, w nasze serce. Więc tutaj nie ma nad czym się w ogóle zastanawiać. Jak tylko to jest możliwe, jeśli nie w tym samym dniu, to w następnym, najpóźniej, iść do spowiedzi i prosić Pana Jezusa, żeby to nasze serce uwolnił od złego ducha. Na pewno nosząc szatana w sobie nie jesteśmy w stanie ani się rozwijać, ani tym bardziej przyciągać Boże łaski, bo najpierw to serce trzeba uprzątnąć, a potem właśnie prosić o Ducha Świętego. Tak więc ta spowiedź święta. I teraz właśnie przyjrzyjmy się temu, jakiego rodzaju demony mogą być obecne w nas samych, jakiego rodzaju zło może powodować, że nie jesteśmy w stanie ani wypełniać Bożej woli, ani też nie jesteśmy w stanie zbudować jakichś dobrych, trwałych relacji. I tutaj przychodzi nam z pomocą dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym zostały wymienione pewne bardzo konkretne sprawy, które są, my to tak mówimy ogólnie, naszymi słabościami, no możemy też powiedzieć, no właśnie takimi demonami, takimi złymi duchami, które zatruwają nasze serce, nasze dusze, powodują, tak jak powiedziałem, że to nasze życie no, nie podoba się Panu Bogu i nie przynosi dobrych owoców. I tutaj na pierwszym miejscu apostoł Paweł w tym liście do Tymoteusza zaznacza, jeśli ktoś naucza inaczej, nie trzyma się zdrowych nauk Pana Jezusa Chrystusa oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty, niczego nie pojmuje, choruje na dociekania, słowne utarczki. Słowo, które by to wszystko tak jakoś objęło, to jest słowo pycha. To jest właśnie taki problem pierwszy, taki najpotężniejszy z demonów, który powoduje, że nasze serce wciąż jest chore i zatrute, czyli zamiast ufać Panu Jezusowi, słuchać pokornie Jego nauk, słuchamy samych siebie, może tej nawet ludzkiej mądrości, którą stawiamy wyżej niż mądrość samego Pana Boga. No i jeszcze spieranie się z innymi ludźmi, że oto my mamy rację, wszyscy inni się mylą i tak dalej. No niestety dzisiaj jest bardzo dużo takich ludzi, którzy mają siebie za bardzo gorliwych katolików, no ale wydaje mi się, że są mądrzejsi od wszystkich i od swoich duszpasterzy, i od biskupów, od papieża, od chyba samego nawet Pana Boga. I właśnie w takim wielkim nadęciu chcą innych nauczać, ale no czego nauczają? Chyba tylko i wyłącznie jakichś błędów, które, jak sam mówi Pan Jezus, po owocach ich poznacie, no powodują, że inni zaczynają powielać ich błędy i ani tam nie ma świętości, ani nie ma niczego dobrego. Także pycha. No i dalej apostoł mówi, z nich rodzą się zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory. No właśnie, popatrzmy, za tym stoją konkretne demony zawiści, kłótliwości, bluźnierstw, podejrzeń, ciągłych sporów. Każdy z nas, podejrzewam, po części doświadcza tego, ale wiemy, jak to bardzo niszczy relacje, czy to w rodzinie, czy wśród przyjaciół, znajomych, czy też w tych relacjach damsko-męskich. I jeszcze tutaj apostoł zaznaczy, że pożądanie pieniędzy, pożądanie bogactwa jest korzeniem wszelkiego zła. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. A więc właśnie pokładanie ufności w sprawach materialnych, chciwość. To powoduje, że człowiek zamiast skupiać się na Bogu, na ludziach, bliźnich, to skupia się przede wszystkim na swoich własnych pożądaniach, na tym, co chciałby mieć, czyli zamiast być, mieć. I zadaje sobie tym wszystkim wiele cierpień, pisze apostoł. Zamiast prosić Pana Boga o uwolnienie, uzdrowienie, no to właśnie tutaj jest trwanie w tych błędach i wielkie cierpienie. Za chwilę tutaj apostoł wymieni te przeciwieństwa, czyli to wszystko, co powinniśmy uczynić tym celem naszego życia, czyli tymi cnotami, o które warto zabiegać, które powinno zdabiać nasze serce. Ale jeszcze chciałbym pociągnąć troszkę ten wątek, akurat tu już nie będą przykłady z tego konkretnego listu, który czytaliśmy, ale po prostu z naszego codziennego doświadczenia. Co jeszcze, jakie demony mogą niszczyć relacje albo uniemożliwiać nam zbudowanie relacji? Ja już mówiłem wczoraj o tym najpotężniejszym z demonów, który niestety często powoduje, że nie jesteśmy w stanie wejść w żadne relacje. To jest egocentryzm, skrajny egocentryzm i stawianie siebie i swoich spraw w centrum swojego własnego życia. Już tego nie chcę tutaj omawiać, bośmy wczoraj temu poświęcili całe kazanie, ale to powoduje, że ja nie jestem w stanie uwzględniać potrzeb innych ludzi. A więc wyobrażamy sobie, jak można zbudować relacje z kimś, kto w ogóle nie liczy się z potrzebami człowieka będącego obok. On i jego potrzeby są najważniejsze. Nawet nie jest w stanie wejść w to myślenie, jak my to powiemy, takie empatyczne. No i to jest właśnie też taki drugi punkt, drugi taki demon, druga słabość, która niszczy wszelkie relacje, czyli właśnie brak empatii, nieumiejętność wczucia się w drugiego człowieka, ale też bagatelizowanie uczuć drugiego człowieka. W ogóle je nie dostrzegam i nie uważam za jakieś ważne, istotne komunikaty, przez które ktoś chce mi coś powiedzieć. Dlatego tak powiedziałem, że wczoraj nawet jak siedzieliśmy sobie przy ognisku, te wszystkie sytuacje, które pokazują naszą ułomność w tym świecie uczuć, nieumiejętność nazywania swoich uczuć, ani tym bardziej obserwowania i nazwania uczuć drugiego człowieka, jest jakąś poważną dysfunkcją. I trudno być z takim człowiekiem w relacji. Trudno oczekiwać, że taki związek, taka relacja czy małżeństwo będzie udane czy szczęśliwe, jeżeli tutaj mamy właśnie taki poważny problem. Myślę dzisiaj też, i mówię to dlatego, bo wiele osób, które do mnie przychodzi w jakimś kryzysie relacyjnym, na to zwraca uwagę, jest problemem manipulacja. Manipulacja, którą niestety uczymy się najbardziej właśnie z tego świata mediów, gdzie to jest przedstawiane jako pewien spryt, coś pozytywnego, coś dobrego, pożądanego. Na ten temat jest mnóstwo książek i ludzie to kupują, to są bestsellery. To są książki, które bardzo szybko się rozsprzedają, jeżeli tylko pojawi się jakaś taka nowa książka o tym, jak stawiać na swoim i tak samym. Wszystko pięknie nazwane, ale tak naprawdę to wszystko to jest tylko jakaś próba stawiania siebie i swoich potrzeb w centrum i zarazem instrumentalnego traktowania drugiego człowieka. Czyli drugi człowiek jest na tyle potrzebny w moim życiu, na ile ja mogę mieć z tego jakąś korzyść. Typowa, skrajna manipulacja. Jest też bardzo poważnym problemem zazdrość, zaborczość. I właśnie, nie jestem w stanie dać drugiemu człowiekowi wolności, nie jestem w stanie dać mu takiej przestrzeni życiowej, w której on będzie mógł dokonywać świadomego wyboru. Wyboru, że tak, chcę być dla tej drugiej osoby. Codziennie stawiana możliwość codzienna decyzja. Pamiętam właśnie taką książkę, gdzie wybrzmiało takie jedno zdanie, uważam, ono jest bardzo ważne, że prawdziwie kocha ten, którego gdy puścisz wolno, do ciebie wróci. Nie ten, którego ty trzymasz, ale właśnie ten, którego gdy puścisz wolno, on do ciebie wróci. Gdy nie wymuszasz na nim, musisz do mnie zadzwonić, musisz do mnie napisać, musi się ze mną skontaktować, bo jak nie, to zobaczysz. Gdy nie będziesz stawiać takich warunków i on sam będzie szukał tego kontaktu z tobą, to można mówić o czymś bardzo, bardzo dobrym i pozytywnym. No ale właśnie, jeżeli tego nie ma, jeżeli zazdrość, zaborczość, ciągła kontrola i takie jakby poczucie, że ta druga osoba, drugi człowiek jest moją własnością i mogę robić, co chcę z nim i żądać tego, co mi się podoba, no to świadczy o jakimś bardzo, bardzo poważnym problemie. No, za tym też stoją przecież konkretne demony, jakby nie patrzeć, przecież zazdrość jest jednym z grzechów głównych. Dalej taką sprawą, która bardzo niszczy relacje, to jest krytykanstwo, to jest właśnie wytykanie jakichś wad i słabości, skłonność do oceniania drugiego człowieka. To jest w ogóle jakieś negatywne nastawienie do drugiego człowieka, kiedy też No przecież wszyscy wiemy, że każdy ma swoje słabości. Ja sam przecież posiadam swoje, to i ty też masz swoje. I wiemy, że jesteśmy tacy sami. I jak to nawet też wczoraj ktoś przy ognisku powiedział, że jesteśmy na wpół rozbitkami, tak? Czy jak to zabrzmiało właśnie, że oboje jesteśmy dokładnie na tej samej pozycji, ale jednak zawsze się wydaje takiemu człowiekowi, który krytykuje i ocenia, że to on jednak jest tym kapitanem statku i patrzy na tych innych rozbitków. Tak naprawdę my wszyscy jesteśmy takimi, którzy są rozbitkami i którzy potrzebują pomocy, pomocy Bożej. No ale cóż, zamiast tej pomocy, no to często łatwiej nam przychodzi podciąć komuś skrzydła. Zamiast kogoś wspierać, no to jeszcze go bardziej zgnoić i no po prostu pozbawić poczucia godności. Bardzo poważnym problemem też w tych relacjach jest brak odpowiedzialności i niedojrzałość emocjonalna. I no tutaj się dzieje bardzo dużo. Myślę, że widzimy to dzisiaj wszyscy, że jeszcze tam kilka dekad temu to wszystko wyglądało trochę inaczej, jakoś łatwiej ludziom przychodziło podejmować decyzje na całe życie, kiedy mieli lat 20, 25. No dzisiaj, te kolejne lata życia widzimy, że coraz trudniej jest wejść na jakiś tam poziom, aby przyjąć jakieś zobowiązania, żeby umieć mierzyć się z problemami. I idę przez to życie z tą świadomością, że no wiem, że nie będzie łatwo, ale poradzę sobie, z Bożą pomocą sobie poradzę. To my dzisiaj właśnie wolimy się gdzieś tam kryć, właśnie taka postawa może jakiegoś tam wycofania i nie wchodzenia w żadną konfrontację, myślimy, że to nam pomoże przejść przez życie. No nie, to tylko spowoduje, że to nasze życie będzie bardzo, bardzo puste. Więc często tak bardzo dziecinnie reagujemy na różne sytuacje, które są obecne w naszym życiu i wciąż właśnie no liczymy, że wydarzy się jakiś cud, a tego cudu nie będzie. Pan Bóg po prostu daje nam życie, które my musimy przeprowadzić, my musimy je pchnąć do przodu. To się samo po prostu nie zrobi. No i często potrafimy świetnie to jakoś usprawiedliwić, to, że stoimy w miejscu, zamiast po prostu wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje życie i uwierzyć, że Pan Bóg nam pomaga, ale właśnie wtedy, kiedy idzie jakaś decyzja, a nie kiedy stoimy w miejscu. To jest coś, myślę, bardzo ważnego, żeby to zrozumieć. W relacjach też wielkim problemem jest nieumiejętność panowania nad swoimi emocjami. Dzisiaj jest straszna agresja między ludźmi. Wszędzie, i w kościele, i w rodzinach, i we wspólnociach, we wspólnotach, i w małżeństwach. Nie wiadomo do końca, skąd się to wszystko bierze. Po prostu my tak funkcjonujemy. Może to też z mediów, bo widzimy właśnie, że ludzie tak na siebie nawzajem reagują i się jakoś z tym oswajamy, ale to jest absolutnie niechrześcijańskie. To jest bardzo demoniczne. Zobaczmy, jak ten duch agresji wszedł szczególnie w serca kobiet. I to po prostu je zniszczyło, bo to nie jest droga, która będzie drogą naśladowania Jezusa Chrystusa. Właśnie ten duch agresji, gniewu, sprzeciwu i tak dalej, tej przemocy wyrażanej już nie tylko przez strój, wygląd, ale też i przez słowa, przez wulgaryzmy. No niestety, to wszystko powoduje, że no trudno też oczekiwać, żeby mężczyźni się do takich kobiet chcieli zbliżać, no, które zamiast łagodności no, mają w sobie właśnie taką agresję. No ale i mężczyźni też tutaj lepsi nie są, bo też często nie potrafią panować nad swoim gniewem, agresją i sami też tutaj mają wiele, wiele do przepracowania w sobie. I to też później powoduje, że ta przestrzeń wielu rodzin, szczególnie jeżeli chodzi o odczucia dzieci, to nie jest przestrzeń najbardziej bezpieczna. Dzieci, wiele dzieci to mówi, że po prostu boją się swoich rodziców. Także tutaj za tym stoją konkretne demony, no, z których trzeba prosić Pana Jezusa, abyśmy byli uzdrawiani. Kiedy też mówimy o tych problemach w relacjach, to jak można wyobrazić sobie relację człowieka, który jest tak bardzo zamknięty w sobie, nie potrafi otworzyć się na innych ludzi, rozmawiać o swoich uczuciach, o swoich problemach, tłumi to gdzieś i tak dalej. Jest niby we wspólnocie, ale tak jakby go nie było. I to też jest właśnie taka rzecz, o której ja często wspominam, kiedy prowadzę różne duszpasterstwa czy grupy, że każdy jest w tej wspólnocie i grupie zobowiązany do tego, żeby coś wnieść w tę wspólnotę, czy słowem, zdaniem, w jakikolwiek sposób, ale żeby nie był taką osobą, która gdzieś tam z boku niewidoczna. Bo to nie o to chodzi. I to potem można niestety przenieść na rodzinę, można to przenieść na małżeństwo, że oddaję pole, niech się zajmie ten współmałżonek, niech się inni zajmą. Ja jestem gdzieś tam z boku. To nie na tym ma polegać. Myślę też, że jest dzisiaj problemem w tych relacjach, kiedy po prostu nie jesteśmy w stanie być wobec siebie lojalni. Kiedy zdradzamy się nawzajem, ale już nie mówię o tej zdradzie fizycznej, tylko takiej na co dzień, że nie dotrzymujemy obietnic, nie jesteśmy po swojej stronie. Drażnił mnie, to już nie jeden raz mówiłem, kiedy na przykład na Facebooku żony źle piszą o mężach, kiedy w pracy mężowie narzekają na swoje żony. To nie tędy droga, to jest właśnie brak lojalności. To są rzeczy, które mnie osobiście bardzo, bardzo rażą, czy właśnie kiedy kłamiemy też siebie nawzajem. Tutaj potrzeba wielkiej pracy nad sobą, aby nie być właśnie już tym, który dopiero poznaje dziewczynę, chłopaka i już jest ta nieszczerość. Już widać, że gdzieś jest jakieś drugie dno. No tutaj trudno, żeby liczyć na to, żeby w ogóle zaistniało cokolwiek trwałego. No i też taka ostatnia rzecz, no, co do której chyba każdy przyzna, że no, byłaby bardzo dużą przeszkodą w budowaniu trwałej relacji, czyli pesymizm, postawa pesymizmu, brak uśmiechu. No to bardzo się cieszę, bo wielu z was, no bo już obserwujemy się nawzajem przez prawie tydzień, no to cały czas mają ten uśmiech na twarzach i taką właśnie radość i optymizm. I bardzo dobrze, że tak jest i oby tak było też na co dzień. Ale no, jeżeli by tego zabrakło, no to tak, taka postawa jest jakimś takim niepokojącym komunikatem, który nie wiadomo, co ma przekazywać. No, ciągle smutny, ciągle narzekający, to mu się nie podoba, tamto się nie podoba. No dobrze, że wśród nas takich akurat nie ma, ale no tam, gdzie jesteśmy na co dzień, pewnie tacy ludzie są i myślę, że to nas bardzo, bardzo martwi. Także pomimo różnych doświadczeń życiowych można zachować w sobie taką pogodę ducha i radość. I tutaj pozdrawiamy Piotra, który przecież miałby prawo się ciągle zamartwiać swoją czerwoną strzałeczką, ale jednak potrafił ten czas przeżyć razem z nami i tak też i optymistycznie i z radością. Także pomimo różnych takich trudności, doświadczeń życiowych, to jednak właśnie są sprawy ważniejsze. Właśnie. I o to właśnie chodzi. I tylko o co by mi chodziło, żeby to tak dobrze też wybrzmiało, że jeżeli coś takiego pojawi się w nas, to nie znaczy od razu, że już nasze serce jest tu zniewolone, są tu jakieś demony. Ja pamiętam, że kiedyś powiedziałem troszkę inną konferencję, ale no pojawiały się też pewne wątki z tego, co to mówię. I zaraz potem dostałem maila od jakiejś pani, która powiedziała, mój mąż jest opętany, bo mam właśnie te demony pychy, że on przeklina i tak dalej. Ksiądz tak powiedział w konferencji, więc proszę mi powiedzieć, ja mam go zaprowadzić, żeby go wyegzorcyzmowali. No to że ktoś tam czasem przeklął, że się rozgniewał, że wybuchnął złością, to nie znaczy od razu, że jest opętany. To nie chodzi o to, że coś takiego się pojawia w życiu człowieka, bo pojawia się w życiu każdego człowieka. No może każdego człowieka. Tu chodzi o to, w jakim natężeniu to występuje w naszym życiu. To właśnie chodzi o to, czy to się powtarza, jak często się powtarza, bo jeżeli to są jakieś jednorazowe sytuacje, raz na kilka tygodni, miesięcy, no ktoś miał naprawdę gorszy dzień, może się nie wyspał, może jakiś stan podgorączkowy, chorobowy, no i rzeczywiście, jak to się mówi wtedy, ląd jest krótki, łatwiej wybuchnąć, no to trzeba to też umieć wytłumaczyć, zrozumieć, ale nie od razu już wytykać swojego męża, żonę od jakichś tam opętańców i wysłać do egzorcystów. No nie uwierzycie, ale no co chwila się spotykam z takimi osobami, które mi piszą, mam opętanego męża, opętaną żonę, teściową, już tam teścia, proszę coś z tym zrobić. No to pokazuje, że my w ogóle nie wiemy, o czym rozmawiamy, tylko najlepiej zwalić wszystko na diabły i już niech egzorcysta się martwi. To nie ma egzorcysta się martwić, tylko my mamy się martwić i wziąć do pracy nad sobą, nad swoją relacją, małżeństwem, bo znikąd się to przecież nie bierze. Często sami prowokujemy siebie nawzajem do grzechów i potem ja już też to dawałem kiedyś jako przykład na jednej z konferencji, że była pewna kobieta, która niesamowicie drażniła swojego męża i w końcu jak wybuchnął, jak przeklinał, to nasz się po prostu zacięła rączki. A widzisz, jaki ty jesteś, jaki ty jesteś. A prowokowała go po prostu przez pół dnia. No to wiadomo, że chłop w końcu nie wytrzymał. A no, to taki ty właśnie jesteś, taki ty jesteś. No to tak właśnie nieraz jest. Więc to są te sprawy, o których mówiłem, te demony, które zatruwają nasze dusze, nasze serce, które Jezus musi z nas wyrzucić, abyśmy mogli po prostu żyć pełnią tego życia jako Jego uczniowie, naśladowcy. No i właśnie, mówiłem, że w to miejsce Bóg chce cnot. To miejsce Bóg chce, żebyśmy się napełniali dobrem. I właśnie, wracając do dzisiejszego pierwszego czytania, mamy taką radę apostoła Pawła. Ty natomiast, o człowiecze Boże, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a pożądaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. I teraz tak jakby to troszkę odwrócić, co mówię, ale też jakby próbując po raz kolejny odpowiedzieć na pytanie, które wczoraj pojawiło się przy ognisku. Jakie cechy powinien mieć mój współmałżonek? Jakich cech szukać u mojej żony czy męża? No to macie tutaj odpowiedź. Sprawiedliwość, pobożność, wiara, miłość, wytrwałość, łagodność. Proszę, w Słowie Boże macie najlepszą odpowiedź. To jest właśnie to, co sobie warto gdzieś tam wypisywać i się co jakiś czas zapytać samego siebie, w jakim stopniu to jest obecne w moim życiu. Co robię, żeby kształtować w sobie postawy sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, wytrwałości, łagodności? Odpowiedź jest prosta. Przez praktykowanie. A więc ile razy w ciągu dnia zadbałem o to, żeby łagodnością zareagować na coś, co by właściwie mogło zrodzić mój gniew czy wściekłość. Jak bardzo jestem wytrwały, czy raczej rezygnuję. Ja nie mówię o chodzeniu po górach, bo tutaj pięknie potrafiliście te wszystkie trudy ponieść, prawda, każdego dnia. No chyba rzeczywiście jakieś tam ograniczenia fizyczne, to naturalna rzecz absolutnie. Ale no była was ta wytrwałość. Właśnie o to chodzi. Ja mówię, chodząc po górach można bardzo dużo się nauczyć i to przenieść później na życie, no bo to by się zdawało, no nie dam rady, coś mnie przeraża, tak jak nawet dzisiaj wracając samochodem mówiła Magda, prawda, no że jak już patrzyła na te łańcuchy tutaj do góry, prawda, pod tym szczytem, czy na to zejście, że no bałaby się, że sama to by na pewno nie poszła, no ale że była w grupie przed nią ktoś, za nią ktoś, to co sobie o mnie pomyślą, no to muszę iść, no właśnie, to jest właśnie to. Wytrwałość, która rodzi się też z tego, że no inni idą przecież, inni dają sobie radę, dlaczego mi by się miało nie udać. I następnym razem już wiem, że jestem w stanie. I nawet i sam jakby miał iść, też bym sobie dał radę. Więc ćwiczę to, praktykuję to, staram się, żeby to było obecne w moim życiu. Także to są właśnie te cechy, które powodują, że kiedy je praktykujemy, to diabeł nie może tego znieść i sam po prostu ucieka. I to jest egzorcyzm na niego. Praktykowanie dobra w życiu jest egzorcyzmem. Diabeł nie usiedzi w człowieku, który nosi w sobie Bożą łaskę. O nią dba, o nią prosi. I jakby też odwracając to, co powiedziałem wcześniej, jako te takie przeszkody w tym budowaniu relacji, to też warto zwracać uwagę na to, na ile potrafię praktykować empatię, wsłuchiwać się w drugiego człowieka. Na ile jestem szczery, autentyczny, prawdziwy, nie udaję kogoś innego, nie nakładam żadnych masek. I każdy, kto do mnie przychodzi, wie, że ja jestem po prostu sobą. Nieważne, co sobie o mnie ktoś pomyśli. Jestem sobą, nie muszę się pokazywać z jakiejś udawanej strony. I to nie będzie żadnego fałszu, prawda? Też się cieszę, bo obserwując was widzę, że naprawdę wielu no jest tak bardzo autentyczni, że może ktoś by sobie coś pomyślał, ale właśnie dla was to jest taki świadomy wybór, że właśnie od tej prawdziwej strony najlepiej się pokazać, bo o to właśnie chodzi, żeby drugiemu człowiekowi pokazać właśnie tę prawdę o sobie. No i też właśnie dbać o tą postawę odpowiedzialności, dotrzymywania danego słowa, obietnic, bycia konsekwentnym w działaniu, ale też mamy tutaj na myśli tę postawę, kiedy wiem, że popełniłem błąd, zrobiłem coś nie tak, ale potrafię się też do tego przyznać. Myślę też, że bardzo ważne jest to, żeby inni mogli na nas liczyć, szczególnie w trudnych chwilach, kiedy przyjdzie smutek, kiedy właśnie we mnie będzie coś takiego, co może spowodować, że się ktoś do mnie zniechęci. Ale ta druga strona przy mnie jest. Nie zniechęca się. pomimo tych różnych trudności, moich słabych chwil, ona przy mnie jest, nie zostawi mnie. I to właśnie stwarza przestrzeń bezpieczeństwa, że ja mogę pozwolić sobie na tę chwilę słabości, bo wiem, że ta druga strona przy mnie będzie, że ona to przytrzyma, że mnie umocni. To jest, myślę, coś niesamowicie ważnego i potrzebnego. I nad tym trzeba pracować. No i też szanowanie siebie nawzajem. No ale wiadomo, szanuje ten, kto sam ma szacunek do siebie samego. A ten szacunek do siebie samego, no to już jest ciężka praca. To jest unikanie tych sytuacji, które odbierają nasz szacunek w oczach innych ludzi. Też to jest taki trochę test, który tutaj się wydarzył, kiedy tutaj postawiliśmy sobie pewne ograniczenia, że tutaj nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu. To nie znaczy, że wszyscy muszą być abstynentami, ale że są pewne takie przestrzenie w naszym życiu, kiedy potrafimy z czegoś zrezygnować, co może na co dzień w jakimś umiarze potrafimy, czy chcemy z tego korzystać. Oczywiście najlepiej byłoby w ogóle zrezygnować ze wszystkiego tego, co mogłoby no, spowodować kiedyś w przyszłości jakiś nasz problem, upadek, nauk. Ale właśnie, wejście w taką przestrzeń jakiegoś tam wyrzeczenia, ascezy na jakiś czas jest czymś, myślę, bardzo, bardzo potrzebnym. I tak jak już mówiłem, pewne si to dokonało się w czasie tych rekolekcji, czy nie w tych, tylko jeszcze przed rekolekcjami, na etapie przyjmowania zgłoszeń, że no niektórzy mieli olbrzymi problem z tym, że tam był ten zapisek, że tutaj na rekolekcjach nie ma alkoholu. Dlaczego nie ma? A co? No jaki problem? To nie mój problem, twój problem. No. Przyjadę na rekolekcję, jak będę mógł pić alkohol. No to nie na te rekolekcje. No ale to tacy byli. No, no mają ewidentnie jakiś problem. Więc to jest właśnie ta troska o ten szacunek dla samego siebie. I inni będą cię wtedy szanowali. O komunikacji, o tym, żeby mówić też o swoich uczuciach, potrzebach, tośmy sobie mówili, ale też umieć słuchać, umieć mądrze zadawać pytania, interesować się drugim człowiekiem, nie traktować go jak powietrze, umieć zapytać, jak się dzisiaj czujesz i tak dalej. To są niesamowite sprawy, jeżeli ktoś w sobie coś takiego ma i w taki naturalny sposób potrafi wyjść do drugiego człowieka, po prostu zauważyć go. Nie tylko się skupiać na sobie, ale też na kimś innym. No i bycie cierpliwym, być wyrozumiałym wobec drugiego człowieka. Nikt nie jest idealny. Mieć tą świadomość, że wszyscy się przecież rozwijamy, że jesteśmy w drodze. Nikt z nas teraz nie jest idealny. To są, myślę, też takie bardzo ważne rzeczy. Też bardzo ważną rzeczą, cnotą jest umiejętność patrzenia tą wyobraźnią, miłosierdzia na potrzeby drugiego człowieka. To, że właśnie ktoś podejdzie, no może właśnie, poczęstuje na trasie czymś, podzieli się tym, co ma, no może nawet podejdzie do tego kogoś, kto może właśnie sam nie ma, może jest troszkę słabszy w tym dniu, zaoferuje swoją pomoc i tak dalej. To są, myślę, też takie bardzo ładne cechy i to mnie zawsze bardzo wzrusza, jeżeli coś takiego widzę, że ktoś potrafi właśnie coś tam fajnego zaproponować tak sam z siebie. No, to są naprawdę jedne z takich najistotniejszych cech, których ja szukam zawsze u ludzi. Jeżeli je widzę, no to wiem, jak tam bardzo mocno Pan Jezus działa. Właśnie coś z siebie potrafię dać, czymś się podzielić. To są, myślę, niesamowicie dobre strony. No i też właśnie ta pogoda ducha, uśmiech na twarzy, poczucie humoru, taka zdrowa umiejętność rozładowywania napięć. Tego chcemy, tego pragniemy, tego szukamy. Po prostu z takim człowiekiem dobrze się przebywa, jest przy nim, no właśnie, tak lekko, nie obciąża nas swoją obecnością. Takich ludzi szukajmy, takimi starajmy się być i myślę, że takimi też chce nas widzieć Pan Jezus. Także popatrzcie, znowu dzisiejsze Słowo Boże pokazało nam wiele, jeżeli chodzi o to, co może się pojawić w naszym życiu, zarówno złego, i to trzeba uzdrawiać, ale też co ma się pojawiać dobrego. Jakby kolejny etap tego, jakie ma być nasze serce. Aż boję się pomyśleć, co jutro przyniesie Słowo Boże. Także, ale tak pozytywnie oczywiście, bo tym Pan Bóg na pewno nas zaskoczy i ta kropka nad i jutro się pojawi. Dobrze, powstańmy teraz i